Witajcie, drodzy. Wierzę, że jednym z czynników, które dzisiaj nas przyprowadziło, pozwoliło dotrzeć na dzisiejsze nabożeństwo, jest właśnie to, o czym śpiewaliśmy w tej ostatniej pieśni, czyli to, że Bóg jest zawsze wierny. Amen. On jest zawsze wierny. Dlatego my też chcemy mieć tą postawę i chcemy być wierni. Dlatego tutaj dzisiaj jesteśmy. Bo to są dobre okoliczności na to, żeby spotkać się z Nim troszeczkę dalej niż w środku tygodnia. W czwartek o tej niewygodnej godzinie 18:30 Kościół nie jest pusty. I jestem wdzięczny za to, że możemy być tutaj razem na tym miejscu. I mogę wam powiedzieć, że wydaje mi się, nie wiem czy na 100% mogę to powiedzieć, ale wydaje mi się, że mam dzisiaj wdzięczny temat. Ten temat najprawdopodobniej jest wdzięczny dlatego, że nazywa się wdzięczność i dziękczynienie prowadzące do radości życia z Bogiem. Teoretycznie tak to powinno być. Powinien to być wdzięczny temat. Dowiemy się za te 30 do 40 minut, mam nadzieję, czy jest on faktycznie dla nas wszystkich wdzięczny. Mogę powiedzieć, że jakiś czas, nie dam konkretnie jakiś ram tego czasu, ale jakoś to odkrywam, że ta postawa wdzięczności i dziękczynienia faktycznie wpływa na radość, taką pełną radość naszego życia z Panem. I przejście do tej strony praktycznej tego naszego chrześcijańskiego życia, bo przecież to jest istotne i ważne. Być może dla Ciebie dzisiaj nie odkryję czegoś zupełnie nowego, ale chciałbym się jednak podzielić kilkoma myślami. Zacznę czytać fragment z Bożego Słowa. Jest on zawarty w liście do Hebrajczyków. 12 rozdział, wiersz 28 mówi tak. Dlatego jako ci, którzy otrzymują niewzruszone królestwo, zachowajmy wdzięczność i z nią pełnijmy służbę w sposób miły Bogu, z szacunkiem i w poczuciu odpowiedzialności wobec Niego. Może tak trochę nietypowo zacznę, bo zaczynam od fragmentu, w którym autor listu do Hebrajczyków sugeruje nam to, abyśmy zachowali wdzięczność, czyli można ją stracić. Tak jak dostajesz prezent, możesz o niego niedobrze zadbać, możesz na niego nie uważać, nie troszczyć się o niego i możesz go stracić. I mówi nam tutaj dalej, daje nam tą wskazówkę z nią, czyli z tą poprzedzającą, tutaj wymienioną przez niego, wdzięcznością, pełnijmy służbę w sposób miły Bogu. Czyli zadaje sobie pytanie, czy bez tej wdzięczności da się pełnić służbę miłą Bogu. Z szacunkiem i w poczuciu odpowiedzialności. Kładzie tutaj mocny nacisk na to, że nie zawsze w naszym życiu może być tak, że jesteśmy Bogu po prostu wdzięczni. A dobrze o tym wiemy. Może was tutaj zaskoczę, pomimo tego, że jesteśmy narodem takim globalnym, chrystusowym, powiem tak, jako ci, którzy powierzyli Mu swoje życie, oddali Mu swoje życie, czyli dzieci Boże, święci, wybrani, ale jednak troszkę niedoskonali. Przepraszam, jeżeli was zaskoczę, użyję takiego sformułowania, najprawdopodobniej na tej sali nie ma ani jednej doskonałej osoby, która nigdy w życiu nie pozwoliła sobie na kaprys, narzekania i niewdzięczności. Ja nie podniosę ręki i nie będę pytał o to, czy ktoś podniesie rękę, bo to będzie dla nas niekomfortowe. I do czego zmierzam? Bo czasem trudno jest służyć Panu Bogu ze względu na to, że jesteśmy tak zbudowani, że jesteśmy tylko ludźmi, popełniamy błędy, czasem powiemy jakieś słowa, dołączą się do tego jakieś gesty, jakieś zachowania i bardzo łatwo można się urazić nawet tu, w Zgromadzeniu Świętych, w Kościele, w Ciele Chrystusa, w Zborze Elim w Cieszynie. Ale czy doświadczenie takiej sytuacji jest powodem do braku wdzięczności Bogu? No myślę, że nie. O tym troszeczkę będziemy tutaj dzisiaj mówić. I napisałem sobie, że brak wdzięczności i dziękczynienia jest tym, który może okradać nas z pasji służenia Chrystusowi. I to, co jest dla mnie istotne, kolejną rzecz, którą sobie chciałem tutaj uwypuklić, to to, że wdzięczność jest postawą serca, nie tylko słowa. Wdzięczność jest postawą serca, nie tylko samego słowa. Bo zdarza się tak, że możemy wyrazić naszą wdzięczność słowami, a dobrze wiemy, że widzimy, iż osoba, która wyraziła tą wdzięczność, gestami i swoim zachowaniem wcale tak nie pokazuje. Widzę to przez pryzmat moich dzieci. Często się tak zdarza, że im przypominamy o tym, że jak coś dostają, to fajnie byłoby powiedzieć, podziękować mamie, tacie, komukolwiek, że to jest takie miłe, to jest takie dobre. Czasem to trochę trwa, żebyśmy się tego wszyscy razem uczyli. I widzę też po sobie, że czasem jest trudno podziękować w taki dobry, Boży sposób. I chciałbym poprzeć to tym, bo dlaczego tak sądzę, dlaczego tak myślę i dlaczego tak uważam. Jestem przekonany, że mówię o tym Boże Słowo, Pismo Święte, i chciałbym tutaj przejść do kolejnego fragmentu. Będę czytał z Ewangelii Łukasza. Będzie to 17 rozdział, wiersze od 12 do 19. Jest to dobrze wszystkim znana nam historia uzdrowienia 10 trędowatych. I tutaj ona trochę wchodzi nam na ten temat dziękczynienia i wdzięczności. I tak jak mówiłem przed chwilą, od wiersza 12. W pewnej wiosce wyszło mu naprzeciw 10 trędowatych. Stanęli oni z daleka i zawołali: Jezusie, Mistrzu, zlituj się nad nami. Gdy Jezus ich zobaczył, polecił im: idźcie, pokażcie się kapłanom. A kiedy oni szli, zostali oczyszczeni. Wówczas jeden z nich, gdy zauważył, że jest zdrowy, wrócił donośnie chwaląc Boga. Następnie upadł na twarz u stóp Jezusa i dziękował mu. A był to Samarytanin. Wtedy Jezus zapytał: czy nie 10 doznało oczyszczenia? Gdzie jest pozostałych 9? Czy nikt z nich nie chciał zawrócić i oddać chwały Bogu, tylko ten cudzoziemiec? Następnie powiedział: wstań i idź, twoja wiara cię ocaliła. Dlatego mam prawo do myślenia o tym, iż wdzięczność jest postawą serca, nie tylko słowa. Pokazuje nam to ta historia. Bardzo szybko postaram się troszeczkę do tego odnieść. Było ich aż 10. Tylko jeden postanowił zawrócić. Gdy zauważył, że jest zdrowy, to spowodowało, że był w pewnym stanie, najprawdopodobniej euforii. Dlaczego? Bo wracał już donośnie chwaląc Boga za to, co się wykonało w jego życiu, za to, że dostąpił uzdrowienia. I wrócił do Jezusa, ten fragment nam o tym mówi, padł u jego stóp i zaczął mu za to dziękować. I to jest ta postawa, która jasno nam o tym wskazuje. Ciekawe jest to, że użyję tutaj może tego porównania. Pastor Roni Kołodziejski był chyba z nami w kwietniu czy w marcu. Mieliśmy taką sobotę przebudzeniową czy spotkanie przebudzeniowe. I on mówił o takim aspekcie Bożej ręki obecności i Bożej ręki znaków i cudów ponadnaturalności. I czasem się zastanawiam, jak często dziękujemy za ten aspekt cudu, znaku ponadnaturalności, a jak często dziękujemy za samą Bożą obecność. Bo w sumie, jak złożymy te ręce, to się zawiera jedno w drugim. Ale Boża ręka cudów i znaków wynika z Jego obecności. I patrzę tutaj na to w taki sposób. Ta radość u tego człowieka, ta wdzięczność, to dziękczynienie pewnie wzięło się z tych okoliczności, że został uzdrowiony. Ale wydaje mi się, że Jezus tutaj przekazuje do nas ważne treści, że chodzi tutaj o samego Niego, o wdzięczność dla Niego. Kładzie ten nacisk z czynu na osobę. Tak na to patrzę. Zachęcam cię do tej interpretacji. Nie mówię, że to jest jedyna najlepsza interpretacja tego fragmentu. W żadnym wypadku tak nie powiem. Zachęcam do takiego podejścia do myślenia. I napisałem sobie właśnie tutaj coś takiego. i będę starał się to argumentować właśnie, że gdy dziękujemy Bogu, to skupiamy się na Nim samym. Gdy dziękujemy Bogu, to skupiamy się na Nim samym, a nie na tym, co nam brakuje lub nie na tym, czego On dokonał. I oczywiście od razu pójdę, żeby nikt mi nie powiedział, że nie możemy dziękować Bogu za to, co dokonuje. Ale wierzę, że to o to tutaj gdzieś tak najbardziej chodzi, że to jest tą kwintesencją, która wypływa, aby dziękować Jemu za Niego, za tą Jego obecność i za to, co On może wszystko zrobić wokół Ciebie w Twoim życiu. I ta wdzięczność wtedy powoduje, że kierujemy wzrok, to co jest istotne, na źródło dobra. Na źródło dobra, którym jest Chrystus. Czyli na osobę. Nie do końca na rzeczy i nie do końca na czyny. Tak, poprawnym jest to, że się modlimy i dziękujemy za to, co On zrobił, ale wierzę, że czymś takim miłym i dobrym jest to, jak ten trendowaty obcokrajowiec, Samarytanin. Ta wdzięczność zabierała się z tego aspektu pewnie i tego uzdrowienia, ale on przyszedł do niego. On musiał do niego przyjść. On musiał paść przed nim, dziękować mu, bo wierzę, że na tamten czas dla niego była ważna ta jego obecność. To spotkanie z tym, który to uczynił, czyli to, że go uzdrowił. I zdecydowanie łatwiej zobaczyć jest w naszym życiu deficyty, czyż nie? Bardzo szybko możemy zobaczyć deficyty, ale pytanie, jak patrzymy na deficyty, jak je postrzegamy i jak o nich myślimy. Jeśli nieustannie skupiasz się na tym, czego nie masz, to jak jesteś w stanie docenić to, co masz i żyć pełnią życia, która owocuje radością. I żyć pełnią życia, która owocuje radością. Dlaczego owocuje radością? Bo radość jest jednym z owoców Ducha Świętego. Czytamy o tym w liście do Galacjan, tak? Jeżeli dobrze pamiętam, to jest druga wymieniona po miłości. Owocne życie wynikające z radości w Panu składową jest wdzięczność i dziękczynienie. Do tego dzisiaj nas wszystkich zapraszam. A no właśnie, tak wiele w Twoim i w moim życiu się wydarzyło. Ile masz dzisiaj powodów do wdzięczności, do dziękczynienia, które są radością Twojego serca. Krzyż, który jest za mną. Zbawienie. Dzieło odkupienia, które dokonał Jezus. Jesteś w innej przestrzeni, jeżeli uwierzyłeś w to, co zrobił na krzyżu. Powierzyłeś Mu swoje życie. Oddałeś Mu swoje życie. To oznacza, że przyjąłeś Go osobiście. Jesteś Jego dzieckiem. Narodziłeś się na nowo z Ducha. To jest niesamowite. Dozgonna wdzięczność i dziękczynienie za to. No bo przecież stałeś się Bożym dzieckiem. Bierzesz udział w wyścigu tutaj na ziemi. Chcesz dobiec do mety, tak jak każdy inny bohater z Bożego Słowa. I możesz być Mu wdzięczny i dziękować za to, że jeżeli się uda, będziesz blisko, będziesz wytrwały, to będziesz miał życie wieczne i spotkasz się z Nim tam na górze. Czy to nie jest istotą Twojego i mojego życia? A jak często wiele innych rzeczy, czynów, okoliczności, sytuacji sprawia, że to wszystko staje się gdzieś jakieś takie małe. Po prostu takie małe. W drugim liście Piotra, w pierwszym rozdziale, wiersz 3 i 4 możemy przeczytać następujące słowa, które kieruje Piotr. Jego boska moc obdarzyła nas wszystkim, co potrzebne do życia i pobożności. Otrzymujemy to dzięki poznaniu tego, który nas powołał, w swojej własnej chwale i wspaniałości. Dzięki nim darowane nam zostały drogocenne, największe obietnice, abyście przez nie stali się uczestnikami boskiej natury. Jako ci, którzy nie ulegli zepsuciu, do którego na tym świecie doprowadzają żądze. Czyli w zasadzie Jego moc obdarzyła ciebie i mnie wszystkim, co jest potrzebne do życia i pobożności. Czyli zawężając to jeszcze mniej, jeszcze bardziej skromnie i ubogo, ale zrozumcie mnie dobrze, Wystarczy mi tylko Chrystus. Chrystus jest dla mnie wszystkim. I nic więcej nie potrzebuję. Ja to tak na nowo ostatnio odkrywam, bo czasem mi się zdarzało być niewdzięcznym człowiekiem. Nie wiem, jak to jest u was, ale staram się to po prostu na nowo odkrywać i praktykować w swoim życiu. W pierwszym liście do Tesaloniczan możemy przeczytać w 5 rozdziale w wierszach 16 do 18 słowa, które również wszyscy znamy. Zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie, za wszystko dziękujcie. Taka jest bowiem wola Boga w Chrystusie Jezusie względem was. Powiedzcie mi, jak jest to możliwe, aby zawsze się radować i dziękować za wszystko, nie patrząc na okoliczności życia. No ten krzyż nam pomaga. Będę się do tego ciągle odnosił. To, co on zrobił dla ciebie i dla mnie, to dzieło odkupienia, to nam pomaga. Bez względu na okoliczności. Jeszcze raz to powiem, bez względu na okoliczności. Ja będę mu dziękował, ja będę go wielbił. Ja będę wdzięczny. Ale czy w praktyce to jest łatwe? No w żadnym wypadku nie jest to łatwe. Nie pamiętam, czy to był ten rok, czas tak szybko leci, ale wydaje mi się, że to był ten rok. Mieliśmy tutaj gościa, Gosię Wnuk Lipińską, pseudonim artystyczny Gosia Hip Hop. Pamiętam to nabożeństwo i pamiętam to, jak wielu z nas płakało, wyciągało chusteczki, szlochanie, pociąganie nosem. Historia życia Gosi była trudna. A ona w tym wszystkim wyrażała wdzięczność Bogu. Mąż w zakładzie karnym, ona z małą córką. Historia to, jak się wychowywała, to nie był dom. To był jakiś chlew. Nie wiem, czy pamiętacie o tym, jak to wyglądało, nie? Na pograniczu ludzie ze zwierzętami. Totalnie patologiczna rodzina. Ale ona wyrażała Bogu wdzięczność za wszystko, co uczynił w jej życiu. Że wyprowadził ją na prostą, że mogła go poznać. To była niesamowita historia. I kolejny fragment. Też listu do Tesaloniczan, ale będzie to drugi list. Rozdział 1, wiersz 3. Bracia, powinniśmy zawsze dziękować Bogu za was, co jest rzeczą słuszną, bo bardzo wzrasta wasza wiara i u każdego z was pomnaża się wzajemna miłość. Sobie napisałem bardzo krótko. Dziękuj Bogu za dobre rzeczy. Tak po prostu. Dziękuj Bogu za dobre rzeczy. No. Tutaj podziękowanie wypływają z tego, że widać wzrost wiary i pomnożenie wzajemnej miłości. Paweł, za to dziękuję. Jakie są twoje powody do dziękowania, do wdzięczności w dniu dzisiejszym? Bo każdy nowy dzień daje nam znowu nowe powody do dziękowania i do wdzięczności Jemu. Każdy nowy dzień. Jeszcze raz to podkreślę, pomimo okoliczności. I to jest możliwe przez zaufanie i przez wiarę. Bo pokazywała nam to też w swojej usłudze Agata Strzyżewska. Wskazywała też również na ten aspekt. Dziękuj Mu pomimo okoliczności. Wyrażaj wdzięczność. Uwielbiaj Go. Chwal Go. Bo On już działał nie raz, nie dwa w czasie przeszłym twojego życia i może to zrobić jeszcze raz. Może to zrobić tu i teraz, bez względu na okoliczności. I wierzę, że ta postawa jest Mu miła i pomaga w tym. Bo czasem jest tak, że nie zawsze przyjmujemy taką postawę. W naprawdę trudnych okolicznościach, które potrafią złamać niejednego człowieka. Bo w takich, gdy patrzę teraz na was, znajdowaliście się. Ja również się znajdowałem. Więc z jednej strony zachęcam nas do tego, abyśmy wzrastali w tych dwóch cechach. Bo widzę, że to daje nam pełnię radości, której nam potrzeba. Bo czasem ludzie z zewnątrz patrzą na nas i mówią, wy chrześcijanie chodzicie jacyś tacy stłamszeni, przygnieceni waszym Bogiem, waszą wiarą. Nie chodzi mi o to, żeby kogoś rozciągnąć tak mocno w swojej postawie, nie? Tej zewnętrznej. Ale wydaje mi się, że czasem to jest istotne, jak podchodzimy do życia. Wszędzie, gdzie jesteśmy. Tym, co robimy, tym, co mówimy, jak się zachowujemy i jak się wyrażamy. To jest ważne i to jest istotne. Ja też przeszedłem trochę taką metamorfozę przez te ostatnie 4 lata. Od takiego gościa, który był takim gburem w sklepach zawsze, jak była kolejka. O, bez sensu. 15 osób do kasy, trzeciej kasy nie otworzą, nie? I pewnego dnia zobaczyłem człowieka, który zaczął się rzucać do tej kasjerki, która ciągle układała towar na półkach. I on tam cały czas mówił, no tak, najlepiej. Mówi, towar jest najważniejszy, mówi, 2 kasy, wszystko stoi, mówi, i nie ruszy tam swojej części ciała na tą kasę. I ja tak, wiecie, stoję, patrzę na tego człowieka i słyszę taki głos, to ty. Mówię, wow, to jest grubo. A mówię, ja czegoś takiego nie powiedziałem. Ale Duch Święty pokazuje, to ty, w troszkę mniejszej formie eskalacji. Czasem się tak zachowujesz, nie? Przez 4 lata udało mi się być obrońcą uciśnionych kasjerek. Teraz działam trochę inaczej. Ostatnio mi się udało widzieć też znowu ten problem, ciężki dzień. Zdążyłem pani jeszcze kupić czekoladę i mówię, jesteśmy w tym razem. Będzie dobrze, pokonamy to. Kiedyś się to skończy. Tak na mnie patrzy, pewnie chłop poszalał. Dobrego dnia życzę. Dobrą robotę wykonujesz, nie? No ktoś by sobie naprawdę mógł pomyśleć, że jestem dziwny, nie? Ale wierzę, że może w tamtym czasie ona tego po prostu potrzebowała. Takiego zwykłego wsparcia, takiej zwykłej pociechy, takiej zwykłej zachęty. I to było dla niej miłe. I to może pomogło w tej rozładowaniu dalszej kolejki przy kasie. I zwróćcie uwagę, że apostoł Paweł często w swoich listach właśnie używa takiego sformułowania nie przestaje dziękować za to, za tamto, za to, za tamto. Czyli wdzięczność i dziękczynienie to jest styl życia. Tak jak czytamy fragment, który mówi bez ustanku się módlcie, tak myślę, że ciągle jest więcej powodów do tego, żeby wyrażać wdzięczność i dziękczynienie, które powoduje tą ogólną radość. Czasem wracam do domu i moja żona mówi, oho, dzieci, uwaga, chyba coś się wydarzyło. No i patrzcie, i możemy to wnieść całym sobą. Te 8 godzin, 5, 6, tam gdzie byłeś w tym czasie, w pracy, wykonywałeś jakieś rzeczy, nie poradziłeś sobie z tym. Wracasz do domu, tam czeka żona z obiadem, dzieciaki, które od razu wołają, tata, tata, chcą się przytulić, a ty całym sobą wnosisz coś do tego domu. Ja się tego uczę. Może wy jesteście w tym procesie daleko przede mną, albo o wiele lepiej wam idzie niż mi. Czasem jest tak, że brakuje nam po prostu wdzięczności w tym życiu codziennym. W takich miłych, dobrych, pięknych gestach, wynikających z postawy miłości. I widzę to, co wokół dla mnie robi bliska mi osoba. Moja żona ma w tym mistrza, bo ona zawsze zaczyna subtelnie. Zobaczyłeś coś? Widziałeś coś? Patrzę, kuchnia na błysk, wszystko tam zrobione, gdzieś tam w pokoju, w którym urzęduję, mam tam biurko, książki poustawione, jeszcze tam chórek, Antoś i Melania, tata sprzątaliśmy, odkurzaliśmy to i to. I najgorszym w tym momencie jest nie wyrazić tej wdzięczności. Tego dziękczynienia za to, co oni zrobili. Nie? Można przejść wobec tego obojętnie. A co to może spowodować w przyszłości? Jeden, drugi, trzeci raz, po co się starać? Jak ktoś kompletnie tego nie widzi. Ktoś nie potrafi za to podziękować. Takie miłe, takie dobre, ale jakże ważne rzeczy, gesty, których potrzebujemy również uczyć się tutaj w Kościele, aby troszeczkę bardziej rozciągać się w wyrażaniu tej wdzięczności i dziękczynienia nam tutaj obecnym. Myślę, że troszkę łatwiej jest tak pionowo do góry naszemu Bogu z tą wdzięcznością, dziękczynieniem, a tutaj różnie to się tak wylewa. Sam się też tego uczę, bo warto dziękować chociażby tym, którzy prowadzą kawiarenkę, pieką ciasta, obsługują nas. Czasem przychodzą tutaj po 9, robią dobre rzeczy, przychodzą na górę nie o 10 na nabożeństwo, tylko przychodzą grubo po 10. Nie kończą jak my o 12 albo 11.50, tylko wychodzą wcześniej na drugiej, załóżmy, ostatniej pieśni. Czekają już tam na nas, są gotowi, zwarci, zaraz tłum ruszy do kawiarenki i będą nam usługiwać. I potem zdarza się tak, że oni zamykają stawkę, bo oni wychodzą o 13.30 albo o 14. I potrzebują dobrych, miłych gestów. Może trafiłeś czwarty tydzień z rzędu na murzynka albo kefirka. Przepraszam, tak wyszło. Zdarza się, nie? Będą może jakieś tam niedociągnięcia, nie? Czasem może w kolejce długo poczekamy, czasem może ten świetny kelner, którym są ci młodzi ludzie, nie wiem, czy oni tam mają 10-11 lat, nie sprawdzam wszystkich legitności w kawiarence, bo nie mamy takiego prawa, które mi na to wskazuje, ale wierzę, że się musimy uczyć tej zachęty, tego wyrażania, bo to jest dla nas ważne, Kościele, bo patrzymy na Pana, patrzymy na to, że to z góry pochodzi nasza zapłata, ale jednak jesteśmy ludźmi. I chyba każdy z nas lubi, gdy czasem podziękujemy za to, co robimy, lub jeszcze bardziej, to co mówiłem na początku, przy okazji tego trendowatego, gdy podziękujesz za tą osobę, za ten czyn, obecność, ale za samą osobę. To już jest coś po prostu mega dobrego i mega miłego. List do Kolosan, 3 rozdział, wiersz 17. I wszystko, cokolwiek czynicie, w słowie lub konkretnym działaniu, czyńcie w imieniu Pana Jezusa, dziękując przez Niego Bogu i Ojcu. To się trochę wiąże z tym, co mówiłem na początku. W słowie i działaniu. Wierzę, że ta postawa naszego serca pomaga nam działać. Pomaga nam działać. Pomaga nam to wyrażać. Bo to jest dobre. W imieniu Pana Jezusa, dziękując przez Niego Bogu Ojcu. I tam wcześniej, w wierszu chyba 15, jeżeli dobrze pamiętam, Paweł używa takiego zwrotu: nie zapominajcie też o wdzięczności. Czyli zdarza się nam tak po ludzku, Paweł zwraca na to uwagę, no, czasem po prostu o tym zapominamy, jak o wielu innych ważnych rzeczach w naszym życiu. W tej korelacji, bliskości, życiu codziennym z innymi ludźmi. To są proste, dobre, ważne rzeczy, które, pójdę dalej, powiem, że nawet jakość życia naszego społeczeństwa podnoszą. Wrócę do jednej ważnej rzeczy, którą pominąłem. Tutaj się odwołam do dwóch takich panów. Tomasz z Akwinu nazywał wdzięczność cnotą społeczną. I znalazłem takiego człowieka, który nazywa się Georg Simmel, i przytoczę wam 3-4 zdania. To jest niemiecki filozof i socjolog, który jest autorem bardzo ciekawych zdań. On je wyraża w taki sposób. Uważa, że żadne prawo nie może nas zobligować do praktykowania cnoty wdzięczności. Jeśli podziękuję pod groźbą sankcji prawnej, nie będzie to już wdzięczność, lecz tak zwana wymiana świadczeń, wymuszona koniecznością zewnętrzną. Dalej dodaje, że z socjologicznego punktu widzenia wdzięczność, to mi się zdanie bardzo podoba, reguluje wszelkie stosunki między ludźmi, których nie sposób uporządkować nakazami. To jest mocne. To jest naprawdę mocne. No bo kto chce być przymuszony do wyrażania tej wdzięczności, do tego dziękowania, nie? Czasem słyszymy takie teksty: a, teraz se to wiesz, gdzie wstać. Nie? No właśnie. Czyli chodzi o tą postawę serca. Tak, żeby to było szczere, oparte na motywie miłości. I to jest piękne. I to się Bogu podoba. Tego jestem przekonany. Ale mówiłem o tym, że mamy wdzięczny temat, ale posiada on przynajmniej jeden aspekt niewdzięcznego punktu. O, tak to ujmę. Do czego może poprowadzić życie w braku wdzięczności i dziękczynienia? Do elementu rozgoryczenia. Może do jakiejś frustracji, irytacji. I w efekcie czego twoja i moja podstawa jako ucznia, który podąża za Chrystusem, może być trochę odpychająca. Tak jak ja sam siebie nazwałem wcześniej, gburowata. A takiej postawy byśmy nie chcieli naśladować. Idąc dalej, zaraz przejdę do fragmentu, z którego będę czytał. Brak wdzięczności, dziękczynienia ograbia nas, czy też okrada, z tej pełnej radości życia w Bogu. I powiem jeszcze dalej, mocniej, ta postawa może ograniczyć ciebie i mnie w tych wszystkich dobrych rzeczach, które Bóg zaplanował dla ciebie. Ta postawa może być pewnego rodzaju przeszkodą. Dlaczego mam prawo do tego myśleć? Znowu będę próbował argumentować to Bożym Słowem. No i przeczytamy trudny fragment ze Starego Testamentu. 4 Księga Mojżeszowa, 11 rozdział. Będę czytał wiersze od 1 do 10. Zachowanie ludu, i to w obecności Pana, zaczęło tymczasem przypominać zachowanie ludzi bezpodstawnie niezadowolonych. Pan usłyszał ich szemranie, rozgniewał się na nich i zapalił wśród nich swój ogień, który rozszalał się na końcu obozu. Lud zaczął wtedy wołać do Mojżesza. Gdy Mojżesz pomodlił się do Pana, ogień wygasł. Miejsce to nazwano Tabera, ponieważ tam zapłonął wśród nich ogień Pana. To jest ciekawy fragment. Podkręca nam się troszeczkę mocniej. Wówczas przeróżne szumowiny obecne pośród ludu zaczęły przebąkiwać o swej wielkiej chęci na mięso. Dołączali do nich również Izraelici i biadali. O, gdybyśmy tak mogli najeść się mięsa. Przypominamy sobie te ryby, które jedliśmy w Egipcie za darmo. Te ogórki, dynie, te pory, cebule i czosnek. A teraz? Teraz tak po prostu jeść się odechciewa. Nie ma nic. Przed nami jest tylko manna. Wow. To jest niesamowity fragment. Nie tak dawno byli świadkami ponadnaturalnego działania Bożego pod postacią plag egipskich. Wyszli z Egiptu, przechodzą przez morze, docierają do tego momentu. I dlaczego o tym mówię? No właśnie. Bo te czyny, te rzeczy, te znaki nie pomogły. Nie ulokowali wdzięczności w osobie. Ciekawym jest to, że ta tęsknota za tym mięsem tak bardzo była potrzebna w tamtym czasie i w tamtych okolicznościach, że zaczęli sobie przypominać te wszystkie wspaniałe, dobre rzeczy, które mieli w Egipcie, ale problem był taki, że oni je mieli za darmo i mogli tam je kosztować, ale byli niewolnikami. Czy tak było, czy nie? No pytanie, czy lepiej być wolnym na pustyni, doświadczyć tego wszystkiego, jeść tą niewdzięczną mannę, bo widać, że głęboko bokiem im to już wychodziło, ale jednak być wolnym w Chrystusie. Nie, jednak być wolnym w Chrystusie. I to, co jest na początku, tutaj było napisane, tymczasem przypominam, zachowanie ludzi bezpodstawnie niezadowolonych. Czyli czasem może się okazać, że mamy jakąś podstawę do wyrażenia tego niezadowolenia, ale tutaj ewidentnie słowo nam pokazuje, nie było żadnej podstawy do tego, żeby w taki sposób się zachowywać. I to eskalowało w to szemranie, tak? I to jest trudne, bo można za to zapłacić życiem. Czyż nie? Można za to po prostu zapłacić życiem. Pustynia wielu ich pogrzebała. Więc to jest ten niewdzięczny temat znowu dla każdego z nas. Żeby gdzieś tam mieć to w głowie, że to nie jest ten kierunek, ta droga, ten styl życia, do którego zachęca nas Pismo. Znalazłem fajną rolkę na Instagramie. Nie puszczę, a przeczytam. O, tak będzie lepiej. Trochę mi to dało do myślenia dzisiaj. Kiedy ty wstałeś rano, ktoś inny nie wstał. Kiedy nie dbasz o swoje zdrowie, ktoś inny oddałby wszystko, aby znowu stać się zdrowym. Kiedy narzekasz, że znowu musisz iść do pracy, ktoś inny w ogóle nie może chodzić. Kiedy narzekasz na smak jedzenia, ktoś inny w tym samym czasie tak po prostu nie ma co jeść. Kiedy czekasz na to, by weekend był szybciej, ktoś inny modli się o to, aby nastąpił jeszcze jeden dzień jego życia. Kiedy chcemy większego mieszkania, ktoś inny tak po prostu nie ma gdzie mieszkać. Kiedy narzekamy na nasz wiek, ktoś inny oddałby wszystko, aby być w naszym wieku. Jeśli nigdy nie będziesz wdzięczny za to, co masz, będzie ci bardzo ciężko być kiedykolwiek szczęśliwym. Proste życie, oparte na wdzięczności, dziękczynieniu, dające stałość źródła radości w Panu. To jest niesamowite. Jaka to jest kultura życia. Pytanie, czy w tej kulturze udaje nam się żyć, jak często, czy to pielęgnujemy, na jakim szczeblu wchodzenia w tym wszystkim jesteśmy. Bo to nie zawsze jest łatwe. I tutaj oczywiście nie będę wam tego tłumaczył, że nie możesz mieć większego mieszkania, nie? Nie o to chodzi, bo to my jesteśmy w takim gronie, że takich rzeczy nie będę tłumaczył, tak? To tak jak kiedyś mieliśmy gości, Halinka i Genek Cieślar do nas przyjechali i mama im dała sól do herbaty, nie? I ciocia Halinka posoliła tą herbatę i mama się ciągle pyta, czemu nie pijesz tej herbaty, czemu nie pijesz tej herbaty, nie? Dzięki, Dorotko, dzięki, nie? Później ustaliliśmy, że ona ją posoliła, czyli mogła w tym czasie powiedzieć i trochę ponarzekać na smak tej herbaty, tak? Rozumiemy tą sytuację, nie? No, to taka anegdota do tego. Ale no właśnie, czy jesteś w stanie jutro zacząć od tego, że wstaniesz i będziesz dziękował za to, że wstałeś, bo ktoś leży? Czy jesteś jutro w stanie zacząć od tego, że Panie, dziękuję Ci za to, że idę do miejsca mojej pracy, w którym być może jestem 32 lata i to jest ogromny przywilej, że jestem tam 32 lata, bo ktoś inny od długiego czasu nie ma tej pracy. Może pora podziękować za to wszystko, co masz, do czego przyzwyczaiłeś się, że jest, a Gosia w swoim świadectwie mówiła, że nie każdy to ma i że nie zawsze to jest. Bo jak pójdziesz, załączysz sobie wodę w czajniku albo odpalisz sobie ekspres, rano sobie zrobisz pyszną kawkę, jedzonko, już jest dobry klimat, ale nie każdy tego doświadcza. Ostatnio moje dzieci się przepychały przy jedzeniu i tam melance, konsystencja nie siadła tak po prostu czegoś i mówi fuj, tetusiu, fuj. Ja mówię, wiesz, dziecko, bardzo cię proszę o to, żebyś w tym domu nigdy nie mówiła na jedzenie fuj. Ktoś może powie to bezpodstawne z mojej strony, ale zacząłem jej tłumaczyć pewien kontekst. Mówię, wiesz, melanko, tak się składa, że ty dzisiaj masz to jedzenie na talerzu i twoi rodzice, dzięki Bogu, mają tą opcję, że mogą ci zapełnić te posiłki, ty możesz zjeść. Są takie dzieci w innych regionach świata, na przykład w Afryce, i oni nie mają co jeść. Ona się tak tym przejęła w dobry sposób. Ale jak to? Ja tam odpaliłem później filmik Antosiowi Melance, pokazywałem trochę tam dzieci z Afryki. I to było ze 3 tygodnie temu, 4. Jedziemy w tym tygodniu, musiałem ją zawieźć do teściowej i jesteśmy już gdzieś tam na wysokości Intermarché i Melania tak po prostu ze mną rozmawia i mówi, tatusiu, czy my polecimy do Afryki? No myślę, ale dlaczego? Wiesz, bo my mamy bardzo dużo zabawek i tam z pewnością są dzieci, które nie mają zabawek. I myślę o tym, że jeden kosz zabawek moglibyśmy oddać dzieciom z Afryki. Ja mówię, nie zagwarantuję ci, że polecimy do Afryki. To może być trochę trudne, ale możemy pomyśleć o tym, czy lecą tam jacyś misjonarze, którzy chętnie by wzięli zabawki od dzieci z Polski i zawieźli dzieciom w Afryce, którzy nie mają tych zabawek. Gdzieś tam jakieś statystyki chyba z Wielkiej Brytanii, że średnio dziecko w Wielkiej Brytanii ma 386 zabawek. No, mi się wstyd przyznać, bo ja mam obawy, że my dobijamy do tego pułapu. Bo tak przyzwyczailiśmy czasem nasze dzieci, że one wszystko mają. Zrozumcie mnie dobrze. Ale z jednej strony oduczamy ich pewnych rzeczy ważnych w życiu. Komfort to jedno, ale rozumienie tego, skąd się to bierze, to jest drugie. I życie w tej przestrzeni, że one to mają, ja tego nie miałem, a wy, dziadkowie, to dopiero był kosmos, co? No właśnie. Więc Będę to spinał tym, że wierzę, że jesteśmy za to odpowiedzialni pokoleniowo, tak? Bo to, co dzisiaj ja mam, było tym, czego wy na pewno nie mieliście w pewnych przestrzeniach. I tym bardziej powinniśmy niektóre rzeczy szanować i dziękować Bogu za tą obfitość Jego łaski. Bo kiedy ostatni raz dziękowałeś znowu za tą obfitość Jego łaski? Mi się zdarza o tym zapominać. Wiecie? Zapraszam już zespół. Powstańmy. Te kilka myśli, mam nadzieję, że były zachętą, a nie zniechęceniem, bo to by było trudne, gdyby taki był wydźwięk. Uczymy się tego, jesteśmy w różnym etapie pewnie tego procesu, w którym jesteśmy razem, ale wierzę, że to jest dobre i miłe Bogu. Jeszcze raz przypomnę tego Samarytanina. Dziękuj Mu za Jego obecność, za to, że On jest, bo to jest stałe, to trwa i to się nie zmieni. Panie, dziękujemy Ci za to, że znowu mogliśmy się z Tobą spotkać, Panie. Tak jak wcześniej Paulina dziękowała w swojej modlitwie, dziękujemy Ci za to właśnie, że Ty jesteś wierny, Panie. To jest niesamowita łaska, Panie, że Ty jesteś wierny, Panie, pomimo tego, że my nie zawsze dochowujemy tej wierności. Boże, chcemy praktykować, Panie, te elementy w naszym życiu, którym jest wdzięczność i dziękczynienie i wierzę, że one prowadzą do tej naturalnej radości bez względu na okoliczności, bo możemy patrzeć na Ciebie, który tak wiele zrobił dla mnie, dla tych wszystkich zgromadzonych, bo to jest wszystko, co potrzebujemy do życia i pobożności. Twoja moc, która nas tym obdarowała przez złożenie Twojego Syna na krzyżu. Dziękujemy Ci też za to, że dzisiaj tak po prostu tutaj jesteśmy, bo nie każdy tego może doświadczyć z różnych przyczyn, o których my nie wiemy, Panie, bo to jest Twoja łaska, ten czas dany nam tutaj. Dziękuję Ci za Boży Kościół, za zbór Elim w Cieszynie, za kolejne zgromadzenie, którego Ty jesteś głową, Panie. Pobłogosław to wszystko, co będziemy robić tego wieczora, Panie. I przepełniaj nasze życie i nasze serce, Panie, wdzięcznością i dziękczynieniem. Amen.